Tu Polski Instytut Ekonomiczny. W naszym podcaście komentujemy dane, przewidujemy trendy i rozmawiamy o sprawach istotnych dla gospodarki. Silicon Valley Bank zajmował 16 miejsce na liście największych amerykańskich banków, a jego upadek był największym bankructwem instytucji finansowej w USA od 2008 roku. Co było przyczyną? Czy pękła bańka i stoimy na progu kolejnego kryzysu finansowego? I jak to się odbije na polskim rynku? Rozmawiamy z Marcinem Klucznikiem, ekspertem w zespole makroekonomii w Polskim Instytucie Ekonomicznym. Ja nazywam się Maciej Miniszewski i zachęcam do wysłuchania odcinka.
Cześć Maćku i witajcie Państwo.
Marcinie, skąd to się wzięło? Dlaczego SVB upadł?
Ta historia jest tak naprawdę trochę dłuższa. Jeżeli chcielibyśmy odpowiedzieć na nią, musimy się tak naprawdę wrócić do czasów sprzed pandemii. Otóż w momencie, kiedy wybuchła pandemia, banki centralne na całym świecie zaczęły prowadzić bardzo ekspansywną politykę pieniężną. Potem nastąpiło jeszcze bardzo mocne odbicie gospodarcze, które także napompowało trochę takich baniek w części sektorów gospodarki, chociażby USA. To było bardzo mocno widoczne w amerykańskim sektorze technologicznym, w takich spółkach jak chociażby Google, Meta, czy nawet trochę szerzej, też w takich mniejszych fintechach czy firmach typu Venture Capital. One lokowały coraz większe depozyty no właśnie w bankach, ale część z nich, chociażby tego Venture Capital czy mniejszych fintechów, no właśnie w takich małych, regionalnych bankach USA, jak chociażby Silicon Valley Bank, który tak naprawdę był bankiem regionalnym. Ten bank z jednej strony doznał wtedy takiego bardzo dużego napływu aktywów finansowych, potem natomiast zaczęły się pojawiać pewne problemy. Te problemy wynikały tak naprawdę z dwóch powodów. Pierwszy z nich wynikał stąd, że w tym banku po prostu bardzo słabo zarządzano aktywami finansowymi, znaczy tymi, co robiono z tymi pieniędzmi, które napłynęły do banku. A druga kwestia to jest związana z tym, że w pewnym momencie, kiedy inflacja zaczęła się robić coraz większym problemem i banki centralne, w szczególności amerykański Fed, zaczęły podnosić stopy procentowe, to źródełko venture capital zaczęło trochę wysychać i część z tych funduszy, część z tych firm zaczęła wyciągać te środki z banku. Z banku, który tak naprawdę nie do końca był w stanie pokryć całość tych zobowiązań. No i stąd też taka spirala, która ostatecznie skończyła się upadłością.
No właśnie, ale na początku, jeszcze parę miesięcy temu, bardzo mocny marketing. Mówiłeś regionalnego banku, chociaż patrząc przez pryzmat naszego europejskiego rynku, czy nawet polskiego, no to są zdecydowanie większe wolumeny aktywów. Natomiast marketing był niesamowity. Znaleźli się w rankingu Forbesa jako jeden z dominujących banków pod kątem ocen i też regulator, tego co mi się wydaje, parę miesięcy wcześniej, czy audytor właściwie z KPMG, dał znać, że wszystko jest okej. Analitycy mówią właśnie o tej problematyce podwyżek stóp procentowych. Czy rzeczywiście jakby sama kwestia podwyżek stóp procentowych i zawartości portfela była tym kluczem i gwoździem do trumny?
To tutaj może podzielmy to na jakieś trzy kwestie. Jedna z nich, jeżeli chodzi o kwestię regionalności banku SVB, bo to jest faktycznie istotna rzecz. Faktycznie jest tak oczywiście, że rynek amerykański, amerykańska gospodarka jest wielokrotnie większa. No to też przekłada się na to, że jeżeli mówimy w tych nominalnych kwotach, no to te porównania oczywiście często są dosyć no tak przeważające w stronę USA, w szczególności jeżeli porównujemy się do polskich banków. Natomiast SVB był bankiem regionalnym w tym sensie, że po pierwsze działał tak geograficznie w bardzo określonym rejonie, a po drugie w bardzo specyficznym segmencie gospodarki. On się tym różni chociażby od tych banków europejskich, czy też naszych polskich, które zazwyczaj obsługują tak naprawdę całą gospodarkę, od firm właśnie w takim całym zakresie naszej gospodarki po gospodarstwo domowe. W przypadku SVB była taka dużo większa intensywność tych firm technologicznych. To było coś takiego właśnie bardzo specjalistycznego. Podobny problem miał też Signature Bank, który z kolei był bardzo aktywny na rynku krypto. To też był bank, który zajmował się właśnie bardzo specjalistycznym wycinkiem gospodarki. To jest pierwsza rzecz. Druga, jeżeli chodzi o marketingi, no cóż, z pewnego rodzaju rankingami często tak jest, że one wskazują na jedno, no potem okazuje się, że rzeczywistość idzie w zupełnie przeciwną stronę. Widzimy to w różnych tego typu rankingach, bez nawet wymieniania konkretnych autorów tychże. I chyba na tym zakończyłbym ten jeden komentarz, ale poruszyłeś też jedną ważną kwestię, czyli regulatora, bo to, co dzieje się na przestrzeni mediowo-marketingowej, to jest jedna rzecz, ale banki co do zasady są zobowiązane do przestrzegania bardzo rygorystycznych regulacji w sektorze bankowym, finansowym, z tym, że w przypadku SVB to właśnie nie zadziałało z bardzo prostego powodu. O ile w Europie jest tak, że w zasadzie wszystkie nasze banki, w szczególności chociażby w Polsce, są zobowiązane do raportowania swojej sytuacji finansowej, do szykowania stres testów, czyli takich scenariuszy, co robić w sytuacji, w której ten bank napotkałby jakieś istotne problemy. O tyle w przypadku Ameryki, oni 4 lata lata temu podnieśli ten limit, od którego banki są zobowiązane do przestrzegania sporej części z tych reguł, z 50 na 250 miliardów kapitalizacji dolarów. SVB Bank posiadał 212, czyli ze względu na podniesienie tego limitu, on tak naprawdę nie był zobowiązany do przestrzegania dużej części tych regulacji ostrożnościowych w amerykańskiej gospodarce i tak naprawdę ten upadek po części jest także efektem dużo słabszego nadzoru ze strony amerykańskiego regulatora i to jest coś, czego my w Europie ten problem, to jest problem, którego my tutaj w Europie czy w Polsce zdecydowanie nie mamy. Jeżeli chodzi o kwestię podwyżek stóp, czy to był jedyny powód? Zdecydowanie nie, bo tak naprawdę mieliśmy tutaj złożenie tych trzech kwestii. Z jednej strony bardzo słabego zarządzania aktywami, chociażby obligacjami, które były kupowane przez ten bank oraz zupełnego niezabezpieczania się na ryzyko stopy procentowej, czyli to ryzyko, że stopy procentowe wzrosną. Większość banków jest w stanie coś takiego zrobić, przynajmniej częściowo ochronić się przed tym ryzykiem podnoszenia stóp. W przypadku SVB, no właśnie od strony takiej zwykłej strategii działania rynkowego, takie działania nie zostały podjęte. Druga kwestia to jest właśnie ta bardzo specjalistyczna baza klientów, czyli to venture capital, które zostało najmocniej dotknięte przez podwyżki stóp w USA. No a trzecia kwestia to są właśnie ten bezpośredni efekt podwyżek, ale on tak naprawdę raczej ujawnił problem, niż był jego tak naprawdę zasadniczym źródłem. W tym sensie, że to była taka kropla, która trochę tak przelała czar goryczy.
Dobrze skomentowałeś i zebrałeś te powody, trzy główne, które przyczyniły się do upadku SVB. W przypadku regulatora, nawet Barack Obama w swojej książce Ziemia Obiecana, kiedy pisze o sytuacji z kryzysu finansowego, podaje polityczne przykłady problematyki wprowadzania regulacji bankowych przez lobbying i całą sytuację na amerykańskim rynku. Czy my na naszym europejskim poletku możemy czuć się bezpieczniej? Czy w ogóle pękła jakaś bańka? Czy będziemy świadkami kolejnego kryzysu finansowego? Akcjonariusze spółek na WIG banki podczas dwudniowej wyprzedaży stracili bodajże 4,5 miliarda złotych. Według Bloomberga z kapitalizacji banków na całym świecie wyparowało tam 465 miliardów dolarów z tego, co na szybko sprawdzam. Czy jesteśmy w przededniu jakiegoś kryzysu?
Z prognozowaniem kryzysów jest jeden bardzo duży problem. Taki mianowicie, że one zawsze trochę nas zaskakują i to jest jedna rzecz, której ekonomiści zdecydowanie nie potrafią prognozować z dokładnością co do miesięcy. Ale pytanie o bankę wydaje mi się, że jest bardzo zasadne. Z tym, że tutaj musimy tak naprawdę, jeżeli wrócimy się jeszcze do Stanów Zjednoczonych, rozróżnić trochę dwie strony. Bo jedną z nich jest sytuacja części amerykańskich banków, w szczególności tych regionalnych, o mniejszej kapitalizacji, które z jednej strony zajmowały się finansowaniem bardzo szczególnych sektorów gospodarki, z drugiej strony właśnie ze względu na mniejszą kapitalizację nie podlegały sporej części regulacji makroostrożnościowych w USA. Sytuacja tych banków, części z nich zdecydowanie jest słabsza i prawdopodobnie być może zobaczymy tam jeszcze jakieś inne właśnie problemy płynnościowe. Niekoniecznie bankructwa, ale to raczej ze względu na to, że po bankructwie SVB, Fed, czyli amerykański bank centralny, ogłosił specjalny program wsparcia, który jest oparty o bardzo korzystne warunki finansowe. Mianowicie te banki mogą dostać od Fedu kredyt w zastaw za papiery wartościowe, wyceniane po ich cenie nominalnej, a nie tej, która jest obecnie rynkowa. Innymi słowy, to często jest 10, 12, 15% więcej nominalnie. Innymi słowy, mówimy tutaj o bardzo korzystnych wycenach. Tak więc zdecydowanie, jeżeli chodzi o te banki, no to tutaj jest pewien problem, ale chyba raczej nie powinniśmy oczekiwać jakiejś takiej dużej fali bankructw w USA. Natomiast faktycznie jest tak, że część z nich może być obarczona trochę większym ryzykiem. Druga kwestia, jeżeli chodzi o kwestię tych baniek w USA, i tutaj chyba prędzej moglibyśmy się czegoś doszukiwać, to jest tak naprawdę raczej kwestia tych wszystkich fintechów, spółek technologicznych, czyli tych branż gospodarki, które jeszcze w 2021 roku notowały absolutnie astronomiczne wzrosty. W miarę tego, jak wychodziliśmy z pandemii, one często były ogłaszane trochę jako nowy paradygmat, nowa rzeczywistość. Widzieliśmy to nawet po największych spółkach technologicznych, takich jak chociażby Meta, która zdaje się, że prawie dwukrotnie zwiększyła zatrudnienie w ciągu zaledwie 2 lat. Teraz widzimy, że skala tych oczekiwań była dosyć mocno przeszacowana. Spora część spółek technologicznych mocno traci na wartości, część z nich zaczyna właśnie ciąć zatrudnienie. Jeżeli jakaś bańka lokalna w USA będzie padać, to wydaje mi się, że prędzej będą to właśnie spółki technologiczne, a nie banki. To jest pierwsza kwestia. Druga rzecz, jeżeli chodzi o wyceny giełdowe, one w dużej mierze, te bieżące, jednodniowe, dwudniowe wyceny, w dużej mierze raczej wiążą się nie tylko z tym, że ktokolwiek prognozuje jakieś ryzyko wybuchu kryzysu bankowego w Europie, takiego bardzo konkretnego, ale raczej z tym, że po prostu mamy do czynienia ze zwiększonym ryzykiem, ponieważ mamy jakąś sytuację, która jest dla nas nowa, trochę nie do końca wiemy, w którą stronę ona będzie ewoluować i w związku z tym raczej część inwestorów chociażby wycofuje się z takich niebezpiecznych aktywów, z tym, że to często jest przejściowy efekt, po którym następuje przynajmniej częściowe odbicie. Oczywiście chyba, że pod warunkiem, że zobaczymy właśnie jakiś wzrost takiego ryzyka systemowego w Europie, ale na razie chyba jedynym takim bankiem, który tutaj faktycznie raportuje systematycznie słabe wyniki, jest Credit Suisse. No i trzecia kwestia, czy my możemy spać bezpiecznie? Jeżeli chodzi bezpośrednio o polski sektor bankowy, my tutaj właśnie podlegamy po pierwsze dużo szerszym regulacjom, a po drugie polskie banki zdecydowanie nie mają tego problemu bardzo wąskiej, konkretnej bazy depozytonariuszy, czyli tych firm, które tam deponują pieniądze. W przypadku polskich banków zasadniczą taką lwią część finansowania, ona pochodzi od gospodarstw domowych, czyli po prostu od nas. I tutaj ryzyko właśnie takiego ranu na bank właśnie z tego powodu także jest dużo mniejsze. Tak więc o ile polskie banki też oczywiście podlegają pewnym wyzwaniom w związku z podwyżkami stóp procentowych, to też jest swoją drogą ważna myśl, bo czasami tak w debacie publicznej mówi się, że banki tylko zyskują na podwyżkach stóp procentowych, a to trochę nie do końca jest prawda. O tyle jednak polski sektor bankowy wydaje się być tutaj dużo stabilniejszy od chociażby tych małych amerykańskich banków regionalnych.
Podsumowując właśnie to, co powiedziałeś, możemy czuć się w Europie, w Polsce bezpieczniej. Prognozowaniem kryzysów jest różnie. Natomiast wspomniany na przykład Credit Suisse ze swoimi problemami dzisiaj jest wyceniany chyba mniej nawet niż polska firma spożywcza Dino. Tak czy inaczej, ostatni wątek dotyczący tego, czego ekonomiści za bardzo nie potrafią, czyli prognozowania kryzysów. Czy nawet spadki na surowcach, na ropie, czy też spadki nawet na EU ETS. To są takie elementy podobnie, bardziej paniki i bardziej szukania nowych form inwestycji i zmiany swojej dywersyfikacji portfela, aniżeli prognozowania przez rynek kryzysu w przyszłości.
No, wydaje mi się, że tak naprawdę tutaj główny dylemat, przy którym stoi spora część osób na rynku, tak naprawdę polega na tym, że jesteśmy w takim otoczeniu spowolnienia gospodarczego. Wyniki wielu firm w tym roku będą tak naprawdę słabsze niż w poprzednim. To także oznacza, że na przykład zysk akcji albo szerzej z takich ryzykownych aktywów, jak chociażby właśnie pomiędzy innymi akcje, prawdopodobnie obecnie jest w wielu krajach porównywalny ze stopą procentową, czyli oprocentowaniem, które wielu inwestorów może wyjąć po prostu inwestując w bezpieczne papiery skarbowe. I w takiej sytuacji to też sprawia, że część z nich wychodzi z takich ryzykownych aktywów jak akcje w stronę chociażby właśnie obligacji czy bezpiecznych stóp procentowych, gdzie po prostu staną takie samo oprocentowanie, ale bez mniejszego ryzyka. No i to jest coś, co też widzimy tutaj, a dodatkowo ten efekt jest właśnie zaogniany przez pojawianie się jakichś takich pęknięć w gospodarce i części sektora bankowego. Jeszcze dopowiadając być może jedną kwestię, jeżeli chodzi o polską gospodarkę w tym zakresie. My tutaj oczywiście nie mamy żadnych bezpośrednich powiązań i zdecydowanie jest tak, że polskim bankom nie zagraża oczywiście taki rodzaj bankructwa jak w przypadku SVB, czy też Credit Suisse, który akurat tutaj jest bankiem, gdzie tak naprawdę źródła tego powodu są trochę inne, ale to jest bank, który od lat miał problemy z modelem biznesowym i dochodowością. Natomiast oczywiście jest tak, że jeżeli zobaczymy jakiś taki kryzys, czy duże spowolnienie w gospodarce światowej, no to też przełoży się chociażby na perspektywy polskiego eksportu i pośrednio dotknie także naszej gospodarki. My jesteśmy oczywiście bezpieczni tylko od tej strony, że po prostu nie grozi nam taka bezpośrednia niestabilność finansowa. Mamy po prostu bardzo bezpieczny sektor bankowy.
I tym pozytywnym akcentem dziękuję Ci bardzo za rozmowę, za spójne spięcie całej sytuacji i kontekstu wokół SVB i całej afery, która teraz wokół tego się dzieje. Moim i Państwa rozmówcą był Marcin Klucznik, ekspert zespołu makroekonomii w Polskim Instytucie Ekonomicznym. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Również dzięki.